Dzisiaj rozmawiamy o tym, co to znaczy mieć zasoby do tego, żeby sobie samemu w obecnej sytuacji poradzić. Jak wytrenować, nauczyć się znajdowania pozytywów i jak sobie poradzić psychicznie, na przykład w sytuacji utraty pracy. Będzie też o tym, dlaczego nie powinniśmy się bać wizualizować najgorszego i jak oddzielać myśli, które przez nas przepływają, od nas samych i od faktów. Będzie też o tym, jak udzielić wsparcia komuś, kto stracił pracę, i jak realnie pomagać innym. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 12 odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Dziś pomiędzy rozbijanym jajkiem a zdalnym świętowaniem z rodziną i z przyjaciółmi druga część rozmowy z Edytą Bojarską, którą już znacie z poprzedniego odcinka Ludzi z pracy. Edyta jest psychologiem w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i psychoterapeutą prowadzącym własny gabinet terapeutyczny, w którym pomaga osobom zmagającym się z kryzysami, z lękami i ze stresem. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, jak szukać pomocy na zewnątrz. Czy dzwonić na interwencję kryzysową, czy iść do psychiatry, do psychologa. Wtedy, kiedy czujemy, że sobie sami nie umiemy, czy nie możemy poradzić. Jeśli tutaj ktoś ma zaległostkę, to zapraszam do przesłuchania odcinka 11. Dzisiaj powiedz mi proszę, Edyta, i od tego zacznijmy, czy zawsze jak poczujemy silne emocje, na przykład niepokój, czy strach, czy lęk, czy taką ogólną niepewność, na przykład właśnie w związku z brakiem pracy, czy z sytuacją taką, że nie możemy wyjść z domu, czy boimy się, że ktoś nam bliski zachoruje, czy powinniśmy od razu iść do psychologa, czy do terapeuty, czy do interwenta kryzysowego? A jeśli nie, to od czego możemy zacząć radzenie sobie samemu? Mówiąc wprost, co robić?
Niekoniecznie od razu, kiedy poczujemy pierwszy lęk czy niepokój, od razu umawiać się na wizytę. Mhm. Też można, bo wtedy terapeuta powinien, czy psycholog powinien ten lęk zracjonalizować, tak osadzić go w rzeczywistości i odesłać nas z taką myślą, że to jest okej, że się tak czuję. Mhm. I z jakimiś narzędziami do tego, żeby ewentualnie sobie z tym lękiem poradzić. Mhm. Więc tak naprawdę w każdej chwili możemy do terapeuty czy do psychologa, to już zależy jak chcemy, się na wizytę umówić. Ale na pewno też warto spróbować właśnie przyjrzeć się samemu sobie na początek. Czyli jeżeli czujemy, że coś się dzieje, często napięcie najpierw czujemy w ciele, taki niepokój, mhm. że coś siedzi nam takiego ciężkiego w klatce piersiowej, albo czujemy, że mamy przyspieszone bicie serca, jakiś ból głowy nam się nagle pojawił. Coś się generalnie dzieje z naszym ciałem, czego nie było wcześniej. Mhm. Warto wtedy spróbować zająć się czymś, tak po prostu, żeby najnormalniej w świecie odwrócić uwagę. Mhm. Ty już o tym też mówiłaś w którymś z odcinków swojego podcastu, żeby...
Jak tutaj mnie słuchasz? No bardzo się cieszę.
Tak.
Ale nie dlatego zaprosiłam Edytę, że słucha mojego podcastu.
Ale takie przekierowanie uwagi, mimo że jest techniką, mogłoby się wydawać no, jaki banał, mhm. czasami naprawdę działa. Jeżeli jeszcze nam się te myśli lękowe nie rozkręciły. Zajmijmy się wtedy czymś, co lubimy robić. Czymś przyjemnym dla siebie, ale tak w 100% skupmy się na tym. Myślmy o tym, chłońmy to wszystkimi zmysłami. Jeżeli to jest coś takiego, nie wiem, jak przyjemna kąpiel, dobry posiłek. Możemy się zająć jakąś pracą, która też nas bardzo pochłania.
Ja to polecam oczywiście, ludzie z pracy, ty jak najbardziej.
Dokładnie.
A co,
tak.
Jeśli ktoś Ci na przykład odpowie, bo mi się od razu rodzi taka kontra, w tej sytuacji nic mnie nie cieszy. Co mnie może cieszyć? Siedzę w domu, pracuję z domu, nie wiem, dzieci mi hałasują, nie panuję nad nimi, bo oczywiście kocham je i zajmuję się nimi, ale po prostu no już nie mam do nich cierpliwości czasami. Mhm. Żona po prostu mnie denerwuje, bo cały czas stuka mi tutaj jakimiś rzeczami nad głową, a w ogóle to robi swoją telekonferencję z pokoju obok i krzyczy. I czym, co mi pani tu opowiada, pani Edyto, ja mam, czym ja mam się cieszyć?
Mhm. Okej. No to też jest racjonalne, no bo faktycznie jesteśmy teraz otoczeni bardzo trudnymi warunkami. Często telekonferencje małżonka nawet niekoniecznie z pokoju obok, a z kanapy obok. Szkoła, przez internet dzieci i jeszcze sąsiad, który robi remont. Mhm. Więc to jest zupełnie naturalne, że można wtedy popaść w taki ciąg myśli, że to wszystko jest beznadziejne i przecież ja tutaj nie dam rady. Mhm. No wtedy możemy trochę na siłę sobie szukać rzeczy, które gdzieś nam kiedyś sprawiały przyjemność, ale jeżeli to nie jest coś, w co chcielibyśmy iść, to możemy się przyjrzeć naszym myślom. Co nam daje to, że my tak myślimy? Czy takie myślenie nam w czymkolwiek w ogóle pomaga? Czy takie myślenie w ogóle jest dla nas zdrowe? Takie pławienie się w tym naszym myśleniu o tym, jak to jest beznadziejnie. Mhm. Czy może bardziej racjonalne byłoby dla mnie teraz pomyślenie o czymś innym. Mhm. O czymś, co może nie sprawia dla mnie szczęścia, co może nie jest super pozytywne w tej sytuacji, ale o czymś, co jest obiektywne, neutralne. Mhm. Na przykład mam dalej pracę. Mam co robić. Nie muszę się o to bać. Albo no okej, te dzieci mnie teraz strasznie wkurzają, że są takie głośne, ale jak ja skończę pracę i one skończą się uczyć, to pogramy w planszówki. W sumie to lubię. Mhm. Więc warto wtedy swoje trudne myśli, które obniżają nasz nastrój albo wpędzają nas we frustrację, spróbować przekuć w myśli, które są dla nas po prostu bardziej pomocne. Mhm.
Jakie masz doświadczenia? Ile ludzie są w stanie wytrzymać w takim właśnie przekabacaniu samych siebie trochę, tak jak mówisz, na taką pozytywną nutę i kiedy wymiękają? Mhm.
Oczywiście to wszystko zależy od sytuacji, każdy jest inny.
To wszystko zależy od sytuacji, wiadomo. Dobry psycholog zawsze tak odpowie.
Nie ma tutaj jednego wzorca, że tyle i tyle wytrzymamy, a po 15 dniu się łamiemy i już mamy dość. Mhm. To bardzo dużo zależy od tego, jak uczyliśmy się myśleć wcześniej. Jakie mieliśmy też wzorce myślenia po prostu wcześniej. To dużo zależy od tego, jakie też mamy po prostu zwyczajnie zasoby energetyczne. Mhm. Czy w tej sytuacji, w której jesteśmy, po prostu się wysypiamy? Mhm. Czy dobrze jemy? Czy dbamy o swoją kondycję taką psychofizyczną generalnie? Mhm. Bo to jest jasne i jest to oczywiste, że jeżeli nasze ciało się dobrze czuje, to łatwiej jest nam też myśleć bardziej racjonalnie. Mhm. Bo mamy na to po prostu zasoby. Mózg nie jest zmęczony i może nam się w ogóle chcieć myśleć inaczej. Mhm. Na pewno to też dużo zależy od tego, jakie mamy czynniki zewnętrzne, prawda? Jeżeli mieszkamy na przykład z jedną osobą, z którą się dobrze dogadujemy, umiemy sobie podzielić pracę w tym czasie i nie mamy innych rzeczy, które nas gdzieś tak wbijają, takie malutkie szpileczki denerwujące, możemy wytrzymać więcej. Ale to jest tak indywidualna sprawa, że naprawdę trudno jest mi powiedzieć, że pod tym konkretnym bodźcu wszyscy się załamiemy.
Okej, czyli to jest raczej kwestia ilościowa, a nie jakościowa, w takim sensie, że po prostu musi się dużo małych rzeczy zebrać, niż, nie wiem, jakaś jedna konkretna rzecz, która przesądza.
Na pewno trudno jest powiedzieć, że to zawsze jest kwestia ilości rzeczy, albo zawsze kwestia jakości tych rzeczy, które się podzieją. Mhm. No jest to bardzo indywidualne, bo jedna osoba w sytuacji utraty pracy będzie miała silnie obniżony nastrój w reakcji na to wydarzenie. Naturalna sprawa. Inna osoba, która straci podobną pracę na podobnym stanowisku, wcale nie musi wejść w takie długotrwałe obniżenie nastroju na przykład. Mhm. Bo może już zacząć się zastanawiać, co dalej. Mhm. Jak szukać tej pracy. I prawda jest taka, że nie możemy powiedzieć, że ta osoba zachowała się bardziej adaptacyjnie, a ta mniej. Bo zachowujemy się tak, jakie mamy po prostu zasoby na dany moment. Myślę, że to, czy człowiek sobie poradzi, Tylko co my rozumiemy przez poradzenie sobie?
Ja to rozumiem tak, że nie będzie miała ta osoba takich długofalowych skutków pod tytułem nie załamie się, będzie w stanie być normalnym partnerem, takim jak dotychczas, będzie w stanie być normalnym rodzicem, będzie w stanie podjąć nową pracę, czyli tak jak powiedział Freud, będzie zdolny do... Edyta się śmieje teraz sążniście. Szkoda, że tego nie widzicie. Okay. Że będzie zdolny do miłości i do pracy. Tak powiedział Freud, nie śmiej się, nie?
Okej. Okay. Czyli jeżeli przez to, czy człowiek sobie poradzi, mamy na myśli to, czy jakby po na przykład krótkotrwałym obniżeniu nastroju, czy takim kryzysie po utracie pracy, bo może mieć do tego każdy prawo, będzie w stanie wrócić do takiego rutynowego sprawowania jakichś obowiązków rodzinnych, domowych, za jakiś czas będzie w stanie ponownie szukać pracy, wejść w jakieś obowiązki zawodowe, to na pewno na to może mieć wpływ kilka czynników. Ważnym czynnikiem jest wsparcie społeczne, rodzinne, bo jeżeli taka osoba będzie przez rodzinę wspierana, będzie widziała, że to, że teraz nie ma pracy, to nie jest duży problem dla rodziny, że rodzina rozumie, że jest to przejściowe. Na pewno może to stanowić jakiś punkt oparcia dla tej osoby.
Okay.
Kolejną rzeczą, która może takiej osobie pomagać, na pewno jest taka umiejętność w sumie obserwowania swoich emocji, swoich stanów emocjonalnych. I jeżeli taka osoba widzi, że na przykład ten poziom smutku, który się utrzymuje, takiego załamania można powiedzieć, jest dłuższy niż zazwyczaj był w podobnej sytuacji. Jeżeli na przykład już kiedyś utraciła ta osoba pracę. Albo jeżeli kiedyś doświadczyła podobnej straty w życiu i czuła się już kiedyś podobnie, ale na przykład krócej niż teraz, to takim zasobem wtedy będzie też umiejętność dostrzeżenia tego, że to trwa za długo i wtedy udanie się po pomoc. To jest zasób.
Okej, bo mówisz cały czas o tych zasobach. Co to są te zasoby?
To jest, można powiedzieć, taki zbiór umiejętności, które my mamy. To są trochę umiejętności takie behawioralne, ale też umiejętności myślowe czy umiejętności emocjonalne. To może być na przykład umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, w sytuacji straty, na przykład bliskiej osoby, ważnej rzeczy w życiu, czyli na przykład pracy. To może być jakaś zdolność dopatrywania się małych pozytywów w różnych rzeczach. Bo jasne, że zawsze mówimy, że tam optymistom się lepiej żyje, ale nie trzeba być optymistą, żeby umieć właśnie dopatrzeć się jakiegoś plusika w trudnej sytuacji. Więc to też jest na pewno ważny zasób.
A czy tego się można nauczyć?
Jasne, można to sobie wytrenować. Na początku, jak każda umiejętność, będzie wymagało takiej dużej kontroli z naszej strony. Jak jako dzieci uczymy się jeździć na rowerze, to też na początku musimy być mega skupieni na tym, żeby trzymać tą kierownicę dobrze i pedałować jednocześnie. Tak samo jest z uczeniem się wyszukiwania dobrych rzeczy. Musimy to robić trochę na siłę, naprawdę być na tym skupieni, cały czas trzymać uwagę na tym, a potem, tak jak z rowerem, jak już wsiadamy i jedziemy, tak samo się dzieje z tym wyszukiwaniem fajnych rzeczy. One po prostu nam zaczynają od tak wpadać. Nie musimy już siedzieć wieczorem i myśleć pół godziny, jakie to trzy dobre rzeczy mi się dzisiaj wydarzyły, bo terapeutka kazała mi to zapisywać. Tylko to wychodzi w ciągu dnia. To było dzisiaj fajne. Ale mi się fajnie dzisiaj, nie wiem, powiodła ta rozmowa w pracy. Super.
Ale mi się dzisiaj fajnie siedziało w domu.
Na przykład.
Myślisz, że to jest możliwe, że wytrenujemy się tak przez te parę tygodni, że będziemy szukać tego typu pozytywów?
To dużo zależy od tego, czego my chcemy tak naprawdę przez te parę tygodni. Prawda? Co chcemy osiągnąć. Bo jasne, że ten czas, który teraz mamy, to nie jest wyścig o to, kto jak najwięcej się nauczy i ile wyhaftuje obrusów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zachowali względną normalność w tym czasie. Taką, jaką mieliśmy do tej pory. Czyli jeżeli lubiliśmy sobie leżeć na kanapie przez 3 godziny w ciągu dnia i oglądać głupie seriale, to jeżeli robimy to teraz, to róbmy to bez poczucia winy, że się znowu leży na tej kanapie, tylko róbmy to z taką samą przyjemnością jak do tej pory.
Ja nie wiem, czy, bo myślę, że my żyjemy w innych bańkach informacyjnych jednak. W mojej bańce informacyjnej jest mnóstwo takiego przekazu, to nie jest czas na oglądanie Netflixa, to jest czas na rozwój, ucz się sprzedawać online, ucz się cisnąć, trening kreatywności, trening zarządzania projektami, trening po prostu rzutu taskiem do Trello. Mm-hmm. I wiem, że to dla Ciebie brzmi kosmicznie, bo pewnie
nie wiesz, co to jest task. Nie wiem, co to jest Trello, to jest task, ale Trello.
Ale no wiesz, to jest taki system do zarządzania projektami. Widzę też, że dużo ludzi wokół mnie ma takie poczucie, że znowu dzisiaj po prostu przewaliłem 2 godziny na Netflixa, bez sensu. Czy takim ludziom można pomóc?
Takie informacje, które dostają z zewnątrz, prawda, że to jest czas, kiedy musisz się czegoś nauczyć, musisz zrobić ileś tam kursów online, to nie są łatwe informacje, bo faktycznie wzbudzają bardzo dużo poczucia winy, jeżeli się tego faktycznie nie robi. Ale wydaje mi się, że warto wtedy się spróbować trochę pobawić w grzebanie w sobie i zobaczyć, jakie my w ogóle mamy wartości, co jest dla nas ważne. Czy dla mnie, jeżeli miałabym wolny weekend, naprawdę byłoby ważne to, żeby przez te 2 wolne dni zrobić jakiś kurs online i, nie wiem, zdać 2 egzaminy? Czy na przykład dla mnie istotniejsze jest to, żeby odpocząć po pracy, bo wiem, że tak ładuję baterię? I przełóżmy to na to, co się dzieje teraz. Bo to nic, że siedzimy w domu i pracujemy z domu, ale my dalej pracujemy. I to nie jest tak, że ta praca z domu jest mniej obciążająca niż praca w biurze. Jest tak samo trudna, a nawet może być trudniejsza. Bo właśnie, trudniej jest się zmotywować, trudniej jest wstać z łóżka i zacząć o tej samej porze, co zawsze. Mamy mnóstwo dystraktorów dookoła. Właśnie, Netflix, lodówka, znajomi, którzy też, tak jak my, nie do końca potrafią się skupić na pracy.
I wysyłają nam filmiki.
I wysyłają nam filmiki i memy, dokładnie.
Jak zjadają samochody ręką w skarpecie.
Tego chociaż nie znam.
Chociaż ten mem?
Nie.
Pokażę Ci to.
Pewnie go zaraz zobaczę.
Owszem, dosłownie za chwilę. A powiedz jeszcze, jak to widzisz, jak ktoś nieumiejętnie pomaga? Czyli mówi, a propos właśnie szukania tych plusów, o których mówiłaś. I ktoś mówi, przysłowiowy Zenon z pracy mówi: Józek, daj spokój, patrz pozytywnie. To pomaga czy przeszkadza?
Raczej przeszkadza, bo tutaj znowu odwołuję się do tego, co Ty mówiłaś już w swoim podcaście, że to jest takie unieważnianie emocji drugiej osoby. Nie pozwalamy jej takimi słowami na to, żeby czuła to, co czuje, a to nie jest fajne. Bo sami też byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam mówił: weź się, nie przejmuj, jakoś to będzie, chodź, siądziemy, napijemy się kawy i wszystko pójdzie dobrze. To są słowa, które w niczym nam nie pomagają, bo nie dają nam żadnej konkretnej wskazówki, co zrobić. Nie pomagają nam tych naszych emocji przeżyć w taki sposób, w jaki byłby dla nas pomocny. I często tylko denerwują. Myślę, że każdego z nas czasami takie słowa denerwują. Więc jeżeli mamy na końcu języka, żeby powiedzieć swojemu koledze: weź się, nie przejmuj, bo to bez sensu się przejmować i tylko baby tak robią.
Jest, jeszcze jest genderowy stereotyp zaprzęgnięty, jak zwykle,
dobra,
nie?
Wycofujemy to. No to zastanówmy się naprawdę 2 razy, czy chcielibyśmy coś takiego usłyszeć, czy chcielibyśmy być tak umniejszająco potraktowani przez kogoś i co to ma w ogóle wnieść do życia drugiej osoby.
Okej, czyli taka technika zamiany miejsc, czyli tak. Czy chciałbym być na miejscu osoby, która to słyszy.
Dokładnie tak.
Okej, a jeśli właśnie jestem Józkiem, przychodzi do mnie Zenek z problemem i nie mam mu nic więcej do powiedzenia niż to, że stary, nie przejmuj się. Bo też myślę, że to może wynikać z tego, że po prostu ludzie nie wiedzą, co powiedzieć. Co wtedy?
Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego nie możemy po prostu powiedzieć, że nie wiemy, co powiedzieć. Przecież każdy ma prawo nie wiedzieć, jak odpowiedzieć na trudny problem swojego kolegi. Mam prawo powiedzieć: słuchaj, widzę, że to jest dla Ciebie trudne. Widzę, że sobie z tym nie radzisz, albo jest Ci z tym bardzo trudno sobie poradzić, ale ja po prostu też nie wiem, jak mógłbym Ci pomóc.
Nie robimy tak, nie?
Nie, właśnie nie robimy tak. I ja też wiem, że z jednej strony to może być trudne przyznać się do tego, że my sami nie wiemy, co zrobić.
No bo to jest przyznanie się do jakiejś niekompetencji, jakiegoś braku, nie?
Tak, ale czasami w takiej sytuacji to może być lepsze niż właśnie pusty frazes: nie przejmuj się, jakoś to będzie. Bo po pierwsze pokazujemy drugiej osobie, że my rozumiemy, że jej jest ciężko, mówiąc właśnie wprost: widzę, że to jest dla Ciebie trudne. I że no nie chcemy jej dawać jakichś pustych porad, tylko po prostu możemy jej wysłuchać, a to też jest ważne.
Okej. Okay. Zajebiste to jest właśnie, co powiedziałaś.
No. Ja to często mówię moim pacjentom, oni wtedy: what? Jak to? Mam nie radzić?
Jeszcze taka droga reakcji przychodzi mi do głowy: mądrząca się. taka, no ja na twoim miejscu to bym się z tą Hanką nie żenił. Wiesz, nie? Że ja bym zrobił to i to.
Jeżeli ktoś nam od razu na nasz problem mówi, że ja bym zrobił na twoim miejscu tak i tak i nam opowiada o swoich różnych pomysłach na tą sprawę, no to tak de facto on nie rozwiązuje naszego problemu. Nie daje nam żadnych tipów, jak rozwiązać nasz problem, tylko opowiada o różnych swoich fantazjach na ten temat, które niekoniecznie mogą znaleźć w ogóle odzwierciedlenie w tym, jak wygląda nasz problem.
A dlaczego tak robimy? Dlaczego Zenek ma potrzebę powiedzieć Józkowi, ja to bym zrobił tak i tak?
Może dlatego, że lubimy się czuć ekspertami. A wtedy trochę pokazujemy, że jak ja bym tak zrobił, no to tak by było pewnie dobrze. Może dlatego, że też nie ma pomysłu na to, jak można by inaczej ująć w słowa to, co chciałby powiedzieć, więc najłatwiej jest powiedzieć, a ja bym zrobił tak, albo ja zrobiłem tak i tak, jak miałem tak jak ty.
Jeszcze wjeżdża taki, nie wiem, czy to u was w terapii to jest też używane, ale w psychologii społecznej jest coś takiego jak mechanizm pewności wstecznej. Wszystko to, co przeszłe przed danym wydarzeniem, wydaje nam się to oczywiste, że tak się stało, nie? Czyli ulubiony przykład profesora Dolińskiego, czyli jeśli nie zamknąłem mieszkania i obrabowano mnie, no przecież to jest oczywiste, skoro nie zamykasz mieszkania, że cię obrabowano, można było to przewidzieć. No nie można było tego przewidzieć, dlatego że jednak 99% przypadków, kiedy ktoś nie zamyka mieszkania, nie kończy się tym, że ktoś cię obrabuje. Ale jak już znamy wynik, to droga dojścia do niego wydaje nam się super oczywista. Jesteśmy tacy mądrzy.
No tak, to prawda.
Dobra. A jakie ty masz doświadczenia? Jak dużo problemów można rozwiązać przez to, że się po prostu kogoś wysłucha? Czyli nie mam narzędzi, nie wiem, co komuś powiedzieć, jestem właśnie Józkiem z naszej dzisiejszej historii i tylko kiwam głową i mówię, rozumiem cię, aha. Jak wiele problemów można w taki sposób rozwiązać, że po prostu daje się komuś wygadać?
Paradoksalnie wcale nie tak mało, jakby się mogło wydawać, bo często, kiedy w ogóle zaczynamy mówić na głos o tym, co nas boli, kiedy trochę przy tym popłaczemy, bo często płaczemy, opowiadając o trudnych rzeczach dla nas, kiedy zobaczymy, jak my w ogóle emocjonalnie reagujemy na to, co mówimy, czy się złościmy, czy musimy pochodzić, pogestykulować, kiedy w ogóle mamy okazję gdzieś to ubrać w słowa, w jakąś dłuższą wypowiedź, wtedy oczywiście nie zawsze, ale często to się zaczyna jakoś bardziej układać w naszych głowach. Albo możemy sobie coś zdekatastrofizować, coś, o czym opowiadamy, przestaje być już takie straszne, jak braliśmy to wtedy, kiedy mieliśmy to w myślach.
Dekatastrofizacja, trudne słowo. Na czym
trudne
to polega?
Do powiedzenia. No właśnie odzieranie jakiegoś naszego wyobrażenia z takich strasznych, lękowych, katastroficznych konsekwencji. Na przykład.
Czy to może być na przykład lęk przed utratą pracy?
Na przykład. Bo kiedy myślimy sobie o utracie pracy, zazwyczaj nasze wyobrażenia kończymy na tym, że dostajemy wypowiedzenie i jest strasznie. I wtedy czujemy się źle, bo już nie mamy pracy. Oczywiście możemy też myśleć, jak to będzie dalej, kiedy nie będziemy mieli za co spłacać kredytu, albo kiedy nie będziemy mieli za co kupić jedzenia i tak dalej, i tak dalej. A bardzo rzadko myślimy o tym, jak my sobie poradzimy w tej sytuacji. Czyli nie szukamy rozwiązań. A właśnie dobrym sposobem na dekatastrofizację tego lęku przed utratą pracy na przykład jest zastanowienie się, okej, stracę tą pracę, przez jakiś czas mogę jej nie mieć, mogę musieć oszczędzać. Czasami pewnie będę musiał się zastanowić, czy dzisiaj sobie kupić to do jedzenia, czy jednak nie. Ale co ja mogę w tej sytuacji zrobić? Jak mogę się zachować, żeby sobie pomóc w tej sytuacji?
Czyli naszym problemem jest to, że nie dochodzimy do tego sposobu rozwiązywania, tak?
Tak,
że zatrzymujemy się na tym.
Sobie.
Zatrzymujemy się na tym, że się boję i będzie straszne, o Boże.
Tak.
Okej.
I na tym kończymy dokładnie.
Okej, czyli to, co byś rekomendowała, to to, żeby pociągnąć to dalej. Pociągnij to dalej, jak mówił nasz profesor.
Ulubiony profesor.
Z treningu psychologicznego, tak.
Tak, warto jest te nasze straszne, katastroficzne myśli ciągnąć dalej, tak żeby naprawdę oswoić się z tym, co się może trudnego wydarzyć i żeby zobaczyć, jak my naprawdę możemy sobie z tym poradzić. Że to naprawdę nie będzie wyglądało tak, że skończymy tą pracę i koniec naszego życia, tylko że stracimy tą pracę i okej, coś mogę z tym zrobić. Przecież to nie jest jedyna firma w tym kraju.
A ja tutaj muszę wyciągnąć mój wór z mądrościami, nawet jakbym nie chciała, a ponieważ chcę, to wyciągnę. Jest takie przekonanie, że jak będziemy o czymś myśleć, to to na siebie ściągniemy. Czy ty się z tym spotykasz w pracy terapeutycznej?
Czyli ludzie takie się myślenie boją? Magiczne, tak?
Tak, tak, tak. Mhm. Tak.
Okej. Okay. Tak, no ludzie się boją. Jest w naszym podejściu terapeutycznym, nie wiem czy w innych też, takie ćwiczenie, takie trochę, można powiedzieć, okrutne. Że jeżeli ktoś na przykład myśli, że jego... Jeżeli ktoś ma przekonanie, że jego myśli mają właśnie taką moc sprawczą, prawda? To się nazywa fuzja myśli z działaniem. To każemy mu na przykład wypowiedzieć na głos albo napisać na kartce, że coś się wydarzy. Mhm. Tylko no oczywiście to nie może być coś takiego drobnego, prawda? Nie wiem, że długopis mi zaraz spadnie albo coś. Mhm. Tylko na przykład prosimy o to, żeby napisał, że do następnej sesji moja terapeutka złamie nogę. Mhm. Albo, no nie wiem, takim najbardziej już drastycznym podejściem do tego ćwiczenia to jest na przykład, że nie wiem, mój mąż umrze. Mhm. W ciągu tygodnia, prawda? To jest strasznie trudne, żeby to w ogóle zapisać na kartce.
Wyobrażam sobie, jak ludzie mogą reagować na to.
Tak, my to też robiliśmy na naszym szkoleniu i no, było to ciężkie, naprawdę. No i kiedy już poprosimy naszego pacjenta o to, żeby zapisał, czy to, że nam się coś stanie, czy to, że małżonkowi, czy tam komuś bliskiemu się coś stanie, często wybieramy właśnie tutaj osoby terapeuty, tak naprawdę, to przychodząc na przykład na następną sesję za tydzień z niezłamaną nogą, pokazujemy pacjentowi bardzo dobitnie, że jego myśli nie mają żadnej mocy sprawczej. Mhm. Bo tak naprawdę, jeżeli my sobie myślimy o rzeczach, na które my nie mamy do końca wpływu, na przykład o tym, że nie wiem, w dzień ślubu będzie padał deszcz, to jeżeli on naprawdę spadnie, to my nie mamy na to żadnego wpływu.
Albo bliżej, że stracimy pracę w wyniku kryzysu koronawirusowego.
Dokładnie. Też same nasze myśli wpływu na to nie mają. Mhm. To, co może mieć na to wpływ, to to, że my na przykład w wyniku natłoku tych myśli możemy stać się mniej efektywnymi pracownikami na przykład. Mhm. Bo ciężko nam będzie się skupić na pracy, którą mamy faktycznie wykonać. Mhm. Wtedy faktycznie możemy tą pracę stracić, przykładowo. Albo dostać nagane od przełożonego, że zmniejszyliśmy naszą efektywność. Mhm. Ale nie jest to efekt tego, że my o tym utracie pracy myślimy, tylko to jest efekt tego, że po prostu zmniejszyliśmy naszą wydajność pracy.
Ja miałam jakiś taki etap kiedyś w swoim życiu, że śledziłam takie, nie wiem jak to powiedzieć, jakieś sektonurty, takie właśnie spod znaku myślenia magicznego, takie, które są właśnie opierają się na tym, że wyobraź sobie, że coś się stanie i to się dzieje. Nie, że wyobrażasz sobie tak bardzo, że to cię do tego zbliża. Rozumiem, że to jest ściema.
No, ja się nie spotkałam, szczerze mówiąc, z takimi rzetelnymi badaniami na temat, że to mogłaby być prawda.
No bo zastanawiam się, dlaczego ludzie się boją wizualizować sobie najgorsze. Niby jak powiesz myślenie magiczne, to się wszyscy uśmiechną, ale jak prosisz kogoś, ej, wyobraź sobie, że naprawdę się to dzieje, to mówią, nie, lepiej nie kusić losu. Nie? Tutaj z wora wyciągam.
No właśnie i wydaje mi się, że tutaj może być kilka powodów takich obaw. Po pierwsze, każdy w swojej rodzinie ma taki wór z takimi złotymi myślami, prawda? I mimo, że my w naszym nowoczesnym społeczeństwie jesteśmy już zdecydowanie mniej przesądni, to jednak gdzieś tam każdy się wzdrygnie, jak mu czarny kot przebiegnie drogę. Na piątek 13 patrzy tak nie do końca tak pewnie jak na każdy inny dzień, prawda?
Że niby spoko, ale lepiej nic ważnego nie planować wtedy,
na przykład. I jasne, że nie każdy tak ma, ale myślę, że jeszcze duża część z nas tak ma, że pewne rzeczy no, lepiej nie kusić losu, na przykład.
A, no właśnie.
Lepiej nie zapeszać. Więc myślę, że tutaj trochę jakby też po prostu kultura, dziedzictwo naszego kraju i to, że mamy po prostu dużo mądrości życiowych, mądrości ludowych, które niektóre są naprawdę fajne i przydatne, a niektóre trochę nam utrudniają życie.
No właśnie, z tymi mądrościami to jest trochę tak jak w tej piosence.
Nie wychodź, ziemniaki dochodzą, zaraz obiad. Najpierw lekcje, a potem ganianie. Kasia śmietnik, weź śmieci ze sobą. Nie garb się, bo będziesz chodzić z kijem. Do siebie masz, wrócisz jak zmądrzejesz.
W kogo ty się wdałaś, bo na pewno nie w nas. Co z ciebie wyrośnie, pomyśleć strach.
Po osi czasu drepczę. Mam za plecami ciebie.
Właśnie jest z tymi naszymi domowymi mądrościami. Każdy takie ma, tak jak mówisz.
Po drugie też myślę, że tutaj dużą rolę też może odgrywać to, że mamy takie poczucie, że jak my myślimy o czymś, co jest złe, to też znaczy, że my jesteśmy jacyś, na przykład źli. Że jak sobie pomyślę o tym, że no nie wiem, ale na przykład załóżmy, że jeżeli sobie pomyślimy o tym, że stracimy pracę, że na pewno się tak stanie, że stracimy pracę, no to możemy sobie o sobie pomyśleć, że nie wiem, ale z nas czarnowidze, albo pesymiści.
Aha, czyli że źle dajemy o sobie pomyślimy tak, po prostu.
Że dajemy sobie od razu etykietki, że jak ja mogę tak myśleć, prawda? Że to nie wypada tak myśleć.
Dorosły człowiek, tak, a takie rzeczy.
Że nie bierzemy tego po prostu jako myśli, bo myśli, które my mamy w głowie, nie są faktami. To są tylko jakieś obrazy, to są nasze interpretacje, nasze wyobrażenia. Niektóre myśli, które mamy, są po prostu czasami dziwne i w ogóle nie wiemy, skąd je mamy, ale one w żaden sposób nie świadczą o nas. My je po prostu mamy w głowie, to nie są fakty.
A to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, co powiedziałaś teraz, że nasze myśli, to co przez nas przepływa, to nie jesteśmy my.
To prawda.
To prawda.
Jasne, że mamy myśli, które są zgodne jakby z naszym światopoglądem, bo na pewno dużo takich mamy. Ale mamy też dużo właśnie tak zwanych myśli automatycznych, które gdzieś tam przez naszą głowę po prostu przelatują. I to, że czasami sobie pomyślimy, no może bym kupił tą pomarańczową, odblaskową kurtkę, wcale nie znaczy, że my ją naprawdę chcemy kupić. Po prostu to była myśl. My wcale nie musimy za nią iść.
A tak samo jest, zakładam, z tymi pozytywnymi myślami, które mogą nas dopingować, które mogą nam pomóc w tej trudnej sytuacji, ale też mogą nam ulecieć z głowy. Co ty rekomendujesz, żeby one przy nas zostały?
Żeby w ogóle uczyć się tego, jak wybierać, które myśli chcemy zostawić, a których nie chcemy, to musimy zacząć w ogóle nasze myślenie obserwować. Bo my często nie zwracamy uwagi po prostu na to, co myślimy. Bo my cały czas coś myślimy. Jakby nie da się nie myśleć tak naprawdę.
A to jest straszne w ogóle, nie?
To, że myślimy cały czas?
No. Że mało jest takich momentów, że jest nic po prostu w głowie.
W ogóle nie ma. Możemy w ogóle zacząć po prostu obserwować generalnie, jakie my mamy myśli w głowie. Zobaczyć, kiedy się pojawiają te pozytywne, w jakich sytuacjach. Możemy po prostu też obserwować, jakie my mamy wtedy odczucia z ciała. Bo nasze emocje są nierozerwalnie związane z tym, jak czuje się nasze ciało. Jedną z takich technik, które my sobie stosujemy w czasie terapii, są takie fiszki, na których z jednej strony zapisujemy trudne myśli, które przychodzą nam do głowy w trudnych momentach, albo zapisujemy jakieś sytuacje, które są dla nas generalnie trudne, a z drugiej strony, jak na drugiej stronie fiszki, zapisujemy właśnie tą dobrą, zdrową dla nas myśl, która ma nam pomóc w tej sytuacji. Czyli to jest taka prosta behawioralna przypominajka, którą zawsze możemy mieć ze sobą. Możesz to zapisać na telefonie, możesz to zapisać na kartce, w notesie, na ekranie laptopa, gdziekolwiek. Ważne, żebyś miała to zawsze pod ręką, kiedy poczujesz się gorzej na przykład. Co jeszcze można zrobić, żeby utrzymać te pozytywne myśli ze sobą? To właśnie zapamiętać, jak się czuliśmy wtedy, tak fizycznie po prostu. Jak się czuło nasze ciało wtedy, kiedy czuliśmy się szczęśliwi? Tutaj każdy ma troszeczkę inny sposób przeżywania tego szczęścia w ciele, więc nie będę tutaj mówić jakichś konkretnych przykładów, ale każdy z nas na pewno pamięta taką chwilę, kiedy był mega szczęśliwy I jak wtedy czuło się jego ciało?
Mhm.
W momencie, kiedy czujemy się trochę gorzej, spróbujmy sobie te odczucia z ciała przywołać. Wtedy łatwiej będzie też nam wejść w ten stan przyjemnej emocji.
Mhm.
Żeby jeszcze zatrzymać ze sobą takie przyjemne emocje i w ogóle umieć je w sobie wywołać, to znowu muszę wrócić tutaj do robienia dla siebie czegoś dobrego, przyjemnego. To naprawdę wydaje się takie trywialne, ale to naprawdę działa. Jeżeli w momencie, w którym, nie wiem, poczujemy się gorzej, spróbujemy dla siebie zrobić tak w pełni świadomie coś naprawdę, co lubimy, coś przyjemnego, czego nie robiliśmy dla siebie od tygodnia, dwóch, trzech, jest duża szansa, że to znowu wzbudzi w nas pozytywne emocje.
Mhm. Okej. Dobra, jeśli chodzi o to, co było dla mnie najważniejsze, żeby się od tego od Ciebie dowiedzieć, czyli właśnie, co robić w sytuacji, jak czujemy, że emocje nas przerastają, co robić, kiedy czujemy panikę, kiedy czujemy strach, kiedy czujemy lęk, kiedy nie wiemy, co zrobić, jak też pomóc innej osobie, jak rozmawiać właśnie, będąc przykładowym Józkiem, Zenkiem, jak właśnie radzić sobie z takimi emocjami trudnymi, które są specyficzne jednak dla tej obecnej sytuacji. Właśnie od tego jest ta przestrzeń i od tego jest ten podcast, żeby, tak jak mówiłyśmy, dawać mechanizmy, dawać narzędzia i uczyć ludzi, jak mogą sobie pomóc sami. I mega widzę dużo punktów wspólnych i bardzo się cieszę, że przyszłaś do mnie. Powiedz, co na koniec chciałabyś może powiedzieć, podsumować, co dla Ciebie jest najważniejsze w tym obecnym czasie, co chciałabyś przekazać słuchaczom?
Myślę, że najważniejsze na ten czas dla nas wszystkich jest to, że my mamy prawo się czuć różnie. Mamy prawo czuć różne emocje i to mogą być zarówno te fajne, pozytywne, jak i te trudne, jak lęk, strach, smutek, złość. I możemy sobie na nie wszystkie pozwolić. Możemy o nich mówić, możemy o nich z innymi osobami rozmawiać. Możemy o nich myśleć, możemy myśleć o tych naszych trudnych myślach. Naprawdę nic strasznego wtedy się nie wydarzy. Pozwólmy sobie też na to, żeby czasami zrobić jakiś plan awaryjny. Co zrobimy, jeśli coś z tych strasznych scenariuszy się jednak wydarzy. I jeżeli naprawdę poczujecie, że jakaś pomoc jest potrzebna, to też warto z niej skorzystać. Właśnie szczególnie teraz, kiedy wszyscy jesteśmy w domu, możemy to zrobić w zaciszu ulubionego fotela i po prostu z kimś pogadać, jeżeli tego potrzebujemy. Myślę, że warto o tym pamiętać.
Masz tak kojący głos, że teraz na pewno wszyscy będą chcieli do Ciebie przyjść i posłuchać Twojego uspokajającego głosu terapeuty. No to cóż, nie będę podsumowywać podsumowania, bo to, co najważniejsze, chyba powiedziałaś. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze raz
dziękuję.
Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. No i trzymaj się.
Dziękuję. Wzajemnie. Bądźcie zdrowi.
Bądźcie zdrowi.
Tak. Tak.
A jeszcze oprócz tego odpoczywajcie, cieszcie się sobą stacjonarnie albo zdalnie. I słuchajcie razem podcastu. A jeśli ktoś nie zna, to przekażcie mu info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to jestem na Instagramie i na LinkedInie. Wielkie, wielkie dzięki na dzisiaj jeszcze raz. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i raz jeszcze bądźcie zdrowi. Pa!